Aleluja. W pierwszych tygodniach tego nowego roku Słowo Boże przekonuje mnie i prowadzi do tematów, które są związane z dobrymi relacjami między ludźmi, między nami, między naszymi bliskimi, znajomymi, z którymi się na co dzień spotykamy. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze rozważania z ubiegłej niedzieli, gdy Słowo Boże wzywało nas do tego, byśmy zwrócili serca do swoich krewnych. Każdy ma jakichś tam krewnych, bo się urodził na tej ziemi i jacyś krewni gdzieś tam bliżej lub dalej się znajdują. I rzecz w tym, żebyśmy też jako uczniowie Pana Jezusa wzięli ich na celownik i zwrócili swoje serca ku nim, aby mieć dobre relacje, aby mieć dobre postawy względem nich. Bo oczywiście nie zawsze to od nas zależy, ale również od nas to zależy, czy te relacje będą dobre. To nastawienie, pragnienie utrzymywania dobrych, poprawnych relacji z ludźmi wokół nas napotyka na różne trudności, bo przecież postawy ludzkie są bardzo chwiejne i nawet jeżeli Kargul godzi się z Pawlakiem, no to ta zgoda niestety często jest dosyć krucha. Wystarczy, że coś się nowego pojawi, konflikt bardzo szybko się odradza. Mamy trudności, ponieważ nasze postanowienia są bardzo kruche, bo nasza natura jest bardzo słaba. I chociaż mamy dobre postanowienie, jak mówi Pismo w 7 rozdziale listu do Rzymian, żeby już teraz dobrze robić, to jakoś się trzyma nas zło i zmagamy się z tym niemal każdego dnia. Pojednanie, o które powinno nam chodzić w naszym życiu, nie może opierać się wyłącznie na nas samych, na naszych własnych siłach, naszych postanowieniach. Takie postanowienie czy pojednanie z klauzulą obiecuje, że się to już więcej nie powtórzy. Wiadomo, że ma kruche podstawy. Albo pojednanie z klauzulą pamiętaj, żeby mi to było ostatni raz. Skazane jest z pewnością na fiasko. Według legalistycznej mentalności żydowskiej Bóg mógł przebaczyć ten sam grzech człowiekowi 2 albo najwyżej 3 razy. A jeśli ludzie w relacjach między sobą przebaczali 4 razy, to już uchodziło za wielką, wspaniałą myślność. I dlatego dzisiaj chciałbym, byśmy otworzyli Słowo Boże z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, i czytamy Słowo Boże od 21 wersetu. Ewangelia Mateusza 18:21. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, Padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: pokaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca bratu swemu. To podobieństwo Pana Jezusa w określonym kontekście, który poznaliśmy, przedstawia nam wielką prawdę o Królestwie Bożym. Mianowicie taką, że ponieważ Bóg okazał nam wspaniałomyślność i nieustannie wybacza nam nasze grzechy, to i my powinniśmy przebaczać z serca wszystkim naszym winowajcom. Takie jest Królestwo Boże. Taka atmosfera panuje w Królestwie Bożym, że na wzór przebaczenia Bożego my sobie nawzajem powinniśmy przebaczać grzechy. Taka postawa jest oczywiście trudna, wręcz niemożliwa dla naturalnego człowieka, czyli dla takiego człowieka, który kieruje się tylko swoimi własnymi zmysłami, swoją własną mądrością, własnymi pobudkami, emocjami, tylko na tej podstawie buduje swoje postępowanie. Nieustanne, szczere, bezwarunkowe przebaczenie nie jest naturalnym odruchem ludzkiej grzesznej natury. Ta natura ludzka jest tutaj przedstawiona w postawie drugiego syna. W przekładzie Nowego Przymierza czytamy tak: ułaskawiony dłużnik wyszedł i wtedy spotkał kolegę, sługę, podobnie jak on sam, który był mu winien 100 denarów. Doskoczył do niego, chwycił za gardło i syknął: oddaj, coś winien. Kolega zaś padł na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. Lecz ułaskawiony dłużnik nie przystał na to. Przeciwnie, doprowadził do uwięzienia kolegi na czas płaty długu. To jest naturalne postępowanie. Jak jesteś mi winien coś, to w jakiś sposób to odbiorę. W jakiś sposób wyjdę na swoje. Do sądu cię podam. I chrześcijany na lewo i na prawo ciągają się po sądach. Tacy, co mają i krzyże, i inne jeszcze obrazki, ciągają się cały czas po sądach, bo oni muszą wyjść na swoje. Co taki duch nieprzebaczenia robi z ludźmi, przyjaciele? Ta niechęć, to nastawienie nieprzebaczenia doprowadza ludzi często do szaleństwa. Ludzie zaczynają wmawiać Bogu taki sam stosunek do winowajców, jaki oni mają do swoich winowajców. I systemy religijne na przykład budują wszędzie taki sposób myślenia, że trzeba, żeby Bóg mi wybaczył, to ja muszę jakoś sobie na to zapracować, muszę sobie na to jakoś zasłużyć. Religia właśnie jest czymś takim, co łapie człowieka, dusi i mówi: oddaj coś, coś wziął, oddaj. I jak człowiek ma kłopoty, to wtrąca go do więzienia. Do więzienia ustawicznego zapracowywania sobie na zbawienie, na życzliwość Bożą, na miłość Bożą. Ludzie wysilają się, pielgrzymują, na kolanach chodzą, chodzą ostatnie grosze, nam się dają, żeby się modlić, żeby się ksiądz modlił, żeby jakiś zakon, który nazbierał łask Bożych, tyle cały magazyn, żeby udzielił tych i żeby moja babcia się w czyśćcu tak nie męczyła, bo religia wpędza w końcu człowieka też do więzienia czyśćca, czyli do jakichś tam wyimaginowanych, niebiblijnie zupełnie uzasadnionych, jakichś tam mąk czyśćcowych, z których człowiek może być wybawiony dopiero wtedy, kiedy odda co wziął. Albo żeby inni ludzie zapłacili za niego. To robi ten duch nieprzebaczenia z ludźmi. A też infekuje ludzkie relacje postawą permanentnej wrogości. Wielu ludzi żyje w złych relacjach z innymi nie dlatego, że nie można ich naprawić, ale tylko dlatego, że nie, bo nie. Co nie? Podpadłeś mi kiedyś i nie, bo nie. Już nie chcę. Po prostu cię nie lubię. Mam do ciebie awersję. Tacy ludzie jak ty mnie denerwują. Możesz chodzić na paluszkach, tupać rzęsami. Nie wiem, co robić, ale i tak nie chcę z tobą i już. Diabeł tak skaził naszą naturę, aby niszczyć relacje i pokój między ludźmi, niezależnie od ich postępowania. Pamiętamy ten pierwszy duet biblijny, w pierwszej księdze Mojżeszowej opisany, Kain i Abel, dwaj bracia. Niedawno mieliśmy tutaj rozważanie w zborze na ich temat. I przecież Abel, choćby nie wiem, co zrobił, choćby nie wiem, jak się starał, to i tak był u Kaina na pozycji przegranej. Nie, bo nie. W pierwszym liście świętego Jana w 3 rozdziale, w 11 wersecie czytamy: albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Kain gniewał się na swojego brata nie dlatego, że Abel mu zalazł za skórę, nie dlatego, że Abel był dla niego przykry, że Abel mu krzywdę jakąś zrobił, że coś mu ukradł, że mu dziewczynę poderwał albo coś jeszcze zrobił. Nie dlatego zabił swojego brata, bo on zrobił coś złego w stosunku do Kaina. On go zabił, bo uczynki Abla były dobre. Widzicie? To właśnie robi diabeł z ludzkimi umysłami i sercami, że są wokół nas ludzie, którzy w żaden sposób nie zawinili. Mówimy jakby Bogu Ducha winni, a my się na nich złościmy, a my do nich mamy niechęć, a my ich omijamy szerokim łukiem. Nie chcemy mieć z nimi do czynienia. Nie, bo nie. I to wszystko. To właśnie się dzieje z ludzkimi sercami. I ludzie jakoś tak są nastawieni w stosunku do siebie negatywnie. Wielu ludzi, nie wiem, czy to zauważacie w społeczeństwie, nie wiem, czy to zauważacie włączając telewizor. Jak ludzie jakoś mają coś przeciwko sobie, jakiś zawsze jest lewica i prawica, zawsze się jakoś ludzie tak dzielą, że stają naprzeciwko siebie, budują jakąś barykadę, coś tam wznoszą, jakiś mur przeciwko sobie, ciągle. W liście do Tytusa w 3 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. To jest opis stanu ludzkich serc nieodrodzonych z Ducha Świętego. Opis przeciętnego obywatela, który zawsze ma coś przeciwko komuś. Zawsze ma jakieś ale, zawsze ma jakąś pretensję. Zawsze znajdzie sobie jakiegoś wroga, do którego będzie strzelał. To jest opis tych relacji ludzi niezbawionych, ludzi nieżyjących z Bogiem. Znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ja mam do ciebie, a ty na pewno do mnie. Jak nie dzisiaj, to będziesz miał jutro coś do mnie. I to się tak cały czas miesza. Dopiero gdy przyjdzie Boże dotknięcie serca, kiedy Bóg dokona z nami tej cudownej operacji, że gdzieś tam w czasie snu, w czasie modlitwy, w czasie rozmyślania, gdzieś tam w tramwaju, gdzieś tam w pokoju, gdziekolwiek jesteśmy, w jakimś momencie Duch Święty przyjdzie i zabierze serce kamienne, twarde, i bezinwazyjnie, żadna dziurka nie zostaje po tym, włoży serce mięsiste. Nowego ducha da do wnętrza naszego, jak czytamy u proroka Ezechiela. I co się wtedy dzieje? I wtedy jakoś przestaje mieć wrogów. Nawet krzywe, złe twarze, które na mnie patrzą kamiennym wzrokiem, nie są już takie wrogie wcale. Już widzę inny świat. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, czytamy dalej w Tytusa 3:4, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego. Byliśmy tacy jak w ludzie wokoło, znienawidzeni, nienawidzący siebie nawzajem. Ale jak się objawiła dobroć Boża, łaska Boża zaczęła działać w naszych sercach, no to wiecie, co się stało. Są tu tacy, którzy doświadczyli tego cudu, zmiany. Alleluja. Wielu się uśmiecha, niektórzy nawet pokiwali głowami. To znaczy, że wiemy, o czym jest mowa. I właśnie dzisiaj ten fragment Słowa Bożego ukazuje nam, że Królestwo Boże to jest nieustająca gotowość do przebaczania. To jest taka postawa serca, która jest ustawiona i utrwalona, że opcja jest tylko jedna, zaznaczona na wieki wieków. Przebaczać w sposób bezwarunkowy, przebaczać w sposób nieustanny, bezgranicznie przebaczać. To jest właśnie Królestwo Boże. Tym się charakteryzuje Królestwo Boże w ludzkich sercach. Jeśli gdzieś jest Królestwo Boże, jeśli w którymś sercu jest Królestwo Boże, to tam na pewno jest zaznaczona opcja bezgraniczne przebaczanie. Zgadzacie się z tym, przyjaciele? Tak właśnie Słowo Boże nas tego uczy, że nie szukam, nawet w ogóle do głowy mi nie przychodzi, że mógłbym się zaciąć na mojego tam winowajcę, bo on mi coś tam zrobił, bo on coś o mnie powiedział, bo on mnie obgadał, bo on jakąś krzywdę mi zrobił, to ja mam już do niego niechęć, a nawet obrzydzenie. Jak on mógł coś takiego zrobić? To jest coś takiego, co sprawia, że dzień po dniu mam postawę jedną. Nie przypatruję się temu złemu, coś zrobił, tylko swoje serce nastawiam do ciebie z życzliwością. Pewne 15-letnie małżeństwo, mające pewne trudności, tarcia, za pomysłem żony postanowiło, że wezmą sobie dwa pudełeczka i przez miesiąc każdego dnia będą wypisywać pod wieczór na karteczce to, co mnie w tobie irytowało. Moje uwagi w stosunku do ciebie z tego dnia i te karteczki będą wrzucać do tego pudełeczka. I minęło 30 dni. Na zakończenie zrobili sobie herbatkę, usiedli przy stoliku i wymienili się tymi pudełeczkami. No i mąż otworzył pudełeczko. Każdy mąż wie, co może przeczytać od żony, jakie liściki pod wieczór. Zostawiłeś skarpetki koło łóżka. Zdarza się? Każdemu mężczyźnie się coś takiego może zdarzyć. Ach, zachlapane lustro w łazience. Pasta na kranie została od zębów. Albo spóźniony powrót do domu, obiad. I tak takie karteczki chłop sobie czytał. Ale i ona otworzyła swój kartonik. Jak otworzyła, ciągnęła pierwszą karteczkę, było napisane: kocham cię. O, następną karteczkę: kocham cię. 30 karteczek, na których było: kocham cię. I to ją rozwaliło. Już nie miała później takiego pomysłu, żeby mężowi wytykać takie różne drobiazgi. Przestały ją irytować. Słowo Boże w Kolosan 3:12 mówi: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i miłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Oto jest atmosfera Królestwa Bożego w ludzkich sercach, bracia i siostry. Serdeczne współczucie. Ileż mądrości jest w tym stwierdzeniu. Serdeczne współczucie. To pozwala zrozumieć zachowanie, nawet najgorsze zachowanie drugiego człowieka, aby się na niego nie gniewać, aby mu wybaczyć. Kto chce oglądać Królestwo Boże, być obywatelem tego Królestwa na wieki, ten potrzebuje radykalnej zmiany w stosunku do swoich bliźnich. Takiej postawy, która będzie się cechować przebaczaniem. Tak właśnie uczy nas Słowo Boże w dzisiejszym tekście. Chodzi nie o takie przebaczanie, które się nam zdarzy od czasu do czasu, kiedy nasz winowajca chodzi wokoło nas, nadskakuje, herbatkę podaje, że wreszcie po tygodniu czy po dwóch takiego naburmuszenia mówię, no dobra. To nie chodzi o coś takiego. Tu chodzi o taką postawę, która wychodzi naprzeciw. Że już od razu wiadomo, że winowajca już od razu wie, że mu wybaczymy. Tak otaczają nas niedoskonali ludzie, więc dlatego bez przerwy potrzeba, żeby im wybaczać. Pamiętajmy też, że otaczający nas ludzie mają do czynienia z niedoskonałym człowiekiem, któremu też trzeba ciągle na nowo wybaczać. To nie jest tak, że tylko oni są winni. Ja jestem z tej samej gliny, ja też popełniam błędy. I dobrze jest o tym pamiętać, że jak ktoś mnie denerwuje swoim zachowaniem, tak ja denerwuję kogoś swoim zachowaniem. Chociaż oczywiście moje zachowanie jest dużo lepsze od innych. Spotyka nas w życiu wiele przykrości. No i jeżeli pozwolimy, żeby naturalne nasze emocje, naturalne nasze odruchy wzięły górę, to w naszym sercu pojawi się poczucie krzywdy, niechęć, uprzedzenie, obraza, żal, nawet zemsta, nawet chęć odpłaty. Coś takiego zamieszka w sercach. No i to wykona swoją pracę w naszej duszy. Przede wszystkim nas zniszczy. Przede wszystkim stanie się ciężarem nie do uniesienia dla nas samych. Mamy problemy z odpuszczaniem. Piotr zapytał, ile razy mam wybaczać mojemu bratu, jeśli zgrzeszy przeciwko mnie, czy aż do 7 razy? No to jest, wspomnieliśmy, w myśli żydowskiej było jak 4 razy, to już po prostu anioł, nie człowiek. A Piotr mówi, aż do 7 razy? Tak czuł, że przy Jezusie coś więcej trzeba niż tylko 4, jak to było przy rabinach. A ponieważ 7 to liczba doskonałości, pełni, no to aż do 7? Odpowiedział mu Jezus, mówię ci, nie aż do 7 razy, lecz do 70 razy 7, tak dosłownie jest w Grece. 70 razy 7, no to policz, 409, tak? W ciągu jednego dnia. Czy to chodzi o całe życie, jak myślicie? No, może byśmy... Ponieważ mamy trudność w utrzymaniu dobrych relacji, a tym bardziej w ich naprawieniu, jeśli już się relacje popsuły, dlatego Pan Jezus wzywa nas i radzi nam, byśmy przyjęli postawę bezgranicznego przebaczania. Bo o to w sumie chodziło Jezusowi, gdy powiedział do Piotra 70 razy po 7. Czyli po prostu przestań liczyć, przestań mierzyć, przestań wyznaczać granice. Po prostu przyjmij postawę zawsze. Zawsze. Obojętnie co zrobisz, masz przebaczone. Nawet jeśli nasi winowajcy nie docenią naszej miłości i przebaczenia, to i tak okazanie gotowości do odpuszczenia pracuje na naszą korzyść, bo uwalnia naszą własną duszę. To jest wielkie, to jest piękne. Czytałem kiedyś o poetce angielskiej Elizabeth Barrett Browning, kobieta, która była najbardziej poważoną kobiecą autorką epoki wiktoriańskiej w Anglii. To jest pierwsza połowa XIX wieku. Wyrosła dosyć chorowita pod okiem bardzo despotycznego ojca, który traktował ją jak półinwalidkę i tak mocno ją trzymał w ryzach i nie pozwalał na różne jej własne pomysły. Gdy poznała i zakochała się w Robercie Browningu, miała wtedy już 40 lat, Ślub musieli brać potajemnie, bo ojciec wyrażał dezaprobatę. Nie zgadzał się. Taka mała dziewczynka, gdzie ona, jeszcze chorowita, za jakiegoś tam faceta będzie szła. Więc potajemnie wzięli ślub i wsiedli na statek i popłynęli do Włoch. I nigdy już ona nie wróciła do Anglii, bo rodzice byli bardzo przeciwni temu, co ona zrobiła. Ale ona zachowała postawę miłości i przebaczenia dla swoich rodziców. I postanowiła utrzymywać z nimi dalej relacje. Niemal każdego tygodnia pisała list do swoich rodziców i wysyłała pocztą, wysyłała każdego tygodnia. Na żaden z listów nie otrzymała odpowiedzi. Po 10 latach dostała pocztą dużą paczkę, a w tej paczce były listy, które wysyłała do rodziców. Żaden z nich nie był otwarty. Ale ona nie dała się zbić z tropu. Dzisiaj jej listy są znane, czytane i należą do najpiękniejszych okazów klasycznej literatury angielskiej. Piękne listy, pełne miłości, pisane do rodziców. Rodzice nie poznali tego piękna, bo zachowali nieprzebaczenie w swoim sercu. Ale ona była wolna, ona zrobiła dobrze, jej serce nie było skażone, nie dała się zatruć nieprzebaczeniem. I bywa nieraz tak w naszym życiu, przyjaciele, że przebaczamy komuś, a ktoś wcale tego nie docenia, to depcze. To nieważne. Przebaczenie, to przebaczenie, które pochodzi z Ducha Świętego, z odrodzonego serca, ono się nie uzależnia od reakcji osób, którym przebaczamy. Nawet jeśli nas ofuknie, nawet jeżeli nas odrzuci, nawet jeżeli zlekceważy nasze przebaczenie, to nieważne. Nasze serce jest zdrowe, nasze serce jest wolne. Dlatego Królestwo Niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika winnego 60 milionów denarów. Przeliczone to jest w tym przykładzie Nowego Przymierza. 60 milionów denarów. Jeśli denar to była dniówka robotnika, przeciętna dniówka robotnika, to 60 milionów dniówek. To była wartość. Po prostu niewyobrażalna. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem, w ten sposób odzyskać pożyczkę. Zadłużony sługa padł jednak na kolana i zaczął prosić: okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I pan zlitował się nad nim. Uwolnił go, a dług umorzył. Chociaż to był wielki dług, chociaż to nie była jakaś drobna sprawa, typu, że coś zapomniałem zrobić, że coś tamtego, że obgadałem czy coś. To była sprawa największego kalibru. Cała rodzina nie wystarczała za to, za ten dług. No, ułaskawiony dłużnik potem wyszedł i co? Żeśmy czytali. Doskoczył do tego, który mu mówi nie 100 denarów, 100 dniówek tylko. I męczył go. To można było w 3 miesiące, w 4 miesiące odpracować. Ale on nie odpuścił. I dlatego Pan Jezus konkluduje: podobnie mój Ojciec w niebie uczyni z wami, jeśli któryś z was z całego serca nie wybaczy swemu bratu. Bo to podobieństwo mówi, że ponieważ nie ma w tobie gotowości do przebaczenia twojemu winowajcy drobiazgu, to zatrzymuje tobie wszystkie twoje grzechy i będziesz musiał za nie zapłacić. Bracia i siostry, z tego tekstu wynika, że Bóg nas zaprosił do współtworzenia atmosfery naszych serc. To, co się dzieje w naszym sercu, oczywiście zależy od przebaczenia Bożego, czy Bóg nam odpuści nasze grzechy. I jakie to jest cudowne, kiedy doświadczyliśmy przebaczenia. Jakie to jest słodkie wstać z kolan, otrzeć łzy i wiedzieć, że moje grzechy są mi przebaczone. Jakie to jest piękne przeżycie. Choćby nie wiem, jak zbrudzony, choćby nie wiem, jakich błędów bym nie narobił, kiedy padnę na kolana, kiedy w ciszy swojego pokoju wyznam Bogu mój grzech, to wiem, że przebaczenie przyszło. To wiem, że Bóg mi wybaczył. To jest wspaniałe, cudowne uczucie. Ale atmosfera naszego serca to również nasze przebaczenie naszym winowajcom. I Słowo Boże nas poucza dzisiaj, że nie ma takiej opcji, że osobiście odbierasz przebaczenie od Boga, przebaczenie twoich grzechów, a zatrzymujesz winę innych ludzi w stosunku do ciebie. Że cieszysz się przebaczeniem Bożym, a przechowujesz w sercu nieprzebaczenie w stosunku do innych ludzi. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli Bóg zauważa, że nie masz przebaczenia do swoich bliźnich, do swojego męża, do swojej żony, do swoich dzieci, do twoich rodziców, do dziadków, do wnuków, do kuzynów, do kogo tam jeszcze? I dalej, do współpracowników, do kolegów, koleżanek, do znajomych, do sąsiadów. Jeżeli nosisz w sobie jakąś niechęć, jakąś zawiść, zapomnij, że będziesz mógł się cieszyć Królestwem Bożym. Nie ma atmosfery Królestwa Bożego w twoim sercu. To wszystko są tylko puste słowa. Bo Królestwo Boże jest tylko tam, gdzie jest przebaczenie. Gdzie jest odpuszczenie naszych win i win naszym winowajcom. W modlitwie pańskiej wypowiadamy i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom w przekładzie Biblii Warszawskiej. Tak to jest to oddane. Jest to powiązane. Bóg nas zaprasza do współpracy. Chcę wam wybaczyć. Chcę, żeby nic na tobie nie ciążyło. Chodź. Ale jedno jest tutaj ważne. Ty też przebaczysz tym, którzy zawinili w stosunku do ciebie. Ok? Będzie przebaczenie. Przebaczenie pójdzie w dwóch kierunkach. Ja tobie wybaczę. Nawet jeśli twoi winowajcy nie będą chcieli tobie wybaczyć, to ty wybacz im. I będzie atmosfera oczyszczona. Bo jeśli wy wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie, w Mateusza 6,14 czytamy. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Ludzie pragną, żeby im wybaczyć. Nie myślę, że jest jakikolwiek winowajca, jakikolwiek grzesznik na tym świecie, który w ogóle nie chce, żeby im wybaczyć. Chyba, że jakiś psycho. Ale normalny człowiek, każdy by chciał, żeby mu wybaczyć. Wielu nie ma nadziei na to, że mu ktoś wybaczy. Ale każdy tęskni za przebaczeniem. Tutaj w tej sali siedzi mnóstwo ludzi, którzy chcą wybaczenia. Chcą, żeby inni im wybaczyli. Prawda czy nie? Tak ja bym chciał, żeby wszyscy mnie wybaczyli. Ile ja narobiłem różnych rzeczy. Ile złych słów powiedziałem. Ile ludzi tam gdzieś zapłakało. Czy było im przykro z powodu moich głupich żartów. Taki jestem, nie chcę się tu usprawiedliwiać. Ale pragnę przebaczenia waszego. Jeśli komuś znalazłem za skórę, to ja po prostu łaknę waszego przebaczenia. Żebyście mnie wybaczyli. I myślę, że wy tak samo. Potrzebujemy. Jest hiszpańska historia, którą kiedyś przed laty opowiadałem o ojcu poszukującym syna, który uciekł z domu. Po wielu miesiącach bezskutecznych starań o odnalezienie syna, zdesperowany ojciec w końcu dał ogłoszenie w madryckiej gazecie mniej więcej tej treści. Drogi Paco, spotkaj się ze mną przy drzwiach tej redakcji w najbliższą sobotę w samo południe. Wszystko masz przebaczone. Kocham cię. Twój ojciec. I w tę sobotę pod drzwiami owej redakcji w Madrycie pojawiło się 800 chłopaków o imieniu Paco, którzy poszukiwali przebaczenia swego ojca. Niezwykłe. Po mieście chodzi dużo takich chłopaków i takich dziewczyn, którzy tęsknią, którzy pragną przebaczenia, którzy chcą usłyszeć, że jest niewybaczone, którzy chcą poczuć ten gest, to dotknięcie przebaczenia. Królestwo Boże to serca zwrócone ku wszystkim naszym bliźnim, ku naszym krewnym, jak mówiliśmy w ubiegłą niedzielę, ale też szerzej, ku wszystkim, ku tym wrogim nam ludziom również, którzy by chcieli nas utopić w łyżce wody, którzy chcieliby nam wszystko zabrać i tak dalej, którzy nam zazdroszczą wszystkiego, chociaż nie ma czego. Królestwo Boże to społeczność ludzi odpuszczających sobie nawzajem z głębi serca. Tak, pełno wśród nas braku przebaczenia, wrogości, niechęci. Ale Bóg tworzy na tej ziemi królestwo ludzkich serc, które cechują się tą postawą bezwarunkowego, bezgranicznego przebaczenia. I nam jest dana ta łaska. że możemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, odrodzeni z Ducha Świętego, narodzeni na nowo, właśnie takie postawy mieć. Czy chciałbyś z ludźmi pod jednym dachem mieszkać w zgodzie? Czy chciałbyś razem zestarzeć się ze swoim współmałżonkiem? Wszyscy pragnęlibyśmy żyć w dobrych relacjach, a więc przyjmijmy postawę bezgranicznego odpuszczania tym, którzy zawinili wobec nas. Co wy na to? To jest sposób na trwałość dobrych relacji. Tych relacji nikt nie rozwali. Diabeł, choćby nie wiem, co robił, nie jest w stanie rozwalić. Jak nie może nam odebrać daru zbawienia, ponieważ Bóg nam wybacza. On może przychodzić i oskarżać nas, i próbuje oskarżać nas przed tronem Bożym, a nasz Pan mówi: przebaczam. Przebaczam, wszystko ma wybaczone. Sio, idź stąd, diable jeden. Powiesz, ja mu wszystko wybaczyłem. Ojciec mówi: on jest moim synu umiłowanym, Jezusie Chrystusie. Ja mojemu synowi wszystko wybaczam. Więc nie popsujesz naszych relacji. I tak właśnie mamy się wzorować na naszym Panu w stosunku do siebie. Ktoś przychodzi, zaczyna nadawać ci na męża, albo na żonę, albo na sąsiadkę, albo na brata i siostrę. Nadawać. A co on zrobił? A słyszałaś, co on gadał? A on o tobie to gadał? Idź, kobieto. Idź, plotkarzu jeden. Nie zmienisz mojego stosunku do mojego brata i siostry. Nawet jeśli to zrobił, to ja mu wybaczam. Przebaczenie załatwia sprawę. Zabezpiecza relacje. Gwarantuje dobre relacje na zawsze. Będziemy się modlić. Powstańmy, bracia i siostry. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, czytamy w Ewangelii Marka 11:25. Jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Módlmy się. Zapraszam, zachęcam, abyśmy, tak jak Duch Święty dotyka naszego serca, odważnie, prostolinijnie, rozmawiali z Panem, dziękując Mu za Jego wielkie, bezgraniczne przebaczenie, które się stało naszym udziałem. I prosząc Go o to, i wyznając Mu to, co jest ważne, jeśli chodzi o nasze relacje z bliźnimi. Módlmy się.